Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze chwila, a nie będziecie mnie oglądać. I znowu chwila, a ujrzycie mnie. Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: co to znaczy? Co nam mówi? Chwila, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Oraz: idę do Ojca. Powiedzieli więc: co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi. Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: chwila, nie będziecie mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radę. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Około 2 nad ranem, po wigilii paschalnej, położyłem się do łóżka. I mówię: Panie Jezu, jeżeli chcesz, żebym się z Tobą spotkał, to musisz mnie obudzić. To znaczy, ja chcę się z Tobą spotkać, ale budziki mogą nie działać. Nie dlatego, że nie działają, tylko działając mogą nie zadziałać. Ale przed budzikiem obudziłem się za 15:06. Przed śniadaniem wielkanocnym, wielkim gronie spożywanym, czyli mama i ja. I przyszedł mi do głowy zając. I mówię: Boże kochany, takie głupoty na modlitwie. Ty wiesz, że ja nie lubię tych wielkanocnych zajęcy, no nie? Po co ten zając na Wielkanoc? No jeszcze jajko, znak nowego życia, to rozumiem, ale zając. A Pan Jezus, wiecie, tak jakby się uśmiechał do mnie. Przepraszam, Pan Jezus, za jakby. Pan Jezus, uśmiechając się do mnie, zastanów się nad tym zającem. Tak sobie myślałem, no skoro Pan Jezus takie natchnienie dał, ufam, że dał, no to rozmyślanie w niedzielę wielkanocną za 15:06 o zającu widocznie jakieś znaczenie ma. I mówię: no to prowadź, Duchu Święty. Czy to jest od Ducha Świętego? Rozsądźcie. Raczej nie dopatruję się w tym, broń Boże, jakichś herezji czy nadużyć. Ale sobie jakoś tak dużo zajączków się pojawiło, bo ja na wsi mieszkam, więc to co jakiś czas tam drogę przebiegał. Okazuje się, że to były te zajączki puszczane z hodowli, podobnie jak bażanty. Niektórym się udało zadomowić w takich dzikich warunkach. I nie wiem, czy widzieliście, jak zając ucieka. Tak? Czyli cały czas po linii prostej. No właśnie nie. No właśnie nie. Jakby tak zobaczyć szybkość zająca, to te psy, które go gonią, czy zwierzęta, to o wiele większą szybkość potrafią rozwinąć. Ale on ma zwrotność. Jest, już jak się wydaje, że jest, i nie ma. No nie? Już jest, i nie ma. Mówię: Panie Jezu, ale co to ma wspólnego z Tobą? Mówię: no to... co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Powiedział Pan Jezus, jak do uczonego w prawie. I słuchajcie, olśnienie. Jak było z Panem Jezusem? Jak szli do Emaus i nagle Go poznali przy łamaniu chleba. I co powiedział? No wreszcie mnie poznali, to teraz możemy trochę pojeść, no nie? Co się z Nim stało? Zniknął. Te pędy wrócili z powrotem. I zauważcie, że ten Pan Jezus był taki dziwny. Taki pojawiam się i znikam. Przyszedł mi ten żart Oczywiście to, broń Boże, nie żaden rasistowski, tylko taki, tak z humorem, nie? Co śpiewa Murzynia, idzie przez przejście dla pieszych, ale właśnie doszedłem, że to samo może biały śpiewać. Pojawiam się i znikam, no nie? Czyli tylko, że oni tak naprzemiennie się pojawiają i znikają, nie? Dlaczego to mówię? Bo Pan Jezus dokładnie taki jest. Już się wydaje, że Go mam, myk i nie ma. Ten Pan Jezus sprzed zmartwychwstania był taki uchwytny, taki na wyciągnięcie ręki, na dotknięcie. Halo, Pan Jezus, burza, wstawaj, bo to nie my. No to uciszył, milcz. Później czemu bojaźliwi jesteście małej wiary? Nie? Ale mieli bezpośrednio kontakt z Nim. A ten Pan Jezus po zmartwychwstaniu taki dziwny. I zauważcie, że jak przyszli ci z Emaus, to jednocześnie inni się też dzielili, że widzieli Pana Jezusa. Jest taki fragment, gdzie święty Paweł bodajże pisze, że ukazał się ponad 400 uczniom naraz. I zawsze sobie myślałem, no to zebrał 400 i się im ukazał. Ale później mnie doszło, że niekoniecznie tak musiało być. Że mógł się 400 ukazać naraz. Rozumiecie? W różnych miejscach. Bo to była inna rzeczywistość, nieuchwytna dla nich. Tak nieuchwytna, że im się zdawało, że ducha widzieli. Macie tu coś do jedzenia? I podali mu kawałek ryby. Najbardziej lubię to zdanie z Ewangelii według świętego Jana, a gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli, jak z radości można nie wierzyć, okazuje się, że można. Pamiętacie? To chyba już mówiłem, więc wybaczcie za powtórkę, jak Marcinek Zieliński mówił się za tyleś set osób przez 3 lata z kawałkiem w końcu dopadł panią Woźną w szkole, no nie? W gimnazjum, które już skończył. Się pomodlił i ona doznała uzdrowienia. I mówi, ojejku, niesamowite, no nie? Tyle się o to modlił, tak wierzył, tyle czekał, ale tak się przyzwyczaił do tego, że nic się nie działo, że jak się zadziało, nie do wiary. No nie? Czyli z radości można nie wierzyć. Że tak powiem. I uczniowie mieli to doświadczenie. Oni się chcieli nauczyć zupełnie innego Pana Jezusa. Zupełnie innego Pana Jezusa. No i Pan Jezus tak się uśmiechając do mnie, teraz ty już wiesz, czego ten zając na Wielkanoc. Teraz już wiem, jesteś nieuchwytny, Panie Jezu. To znaczy, On jest uchwytny w tym znaczeniu, że daje nam się poznać. Ale nie wiem, czy wiecie, że wszystko to, co wiemy o Panu Jezusie, to jest niczym wobec tego, kim On jest. Może nie niczym, przesadziłem. Ale to nawet nie jest ziarnko wobec całego piachu na Saharze. To nie jest nawet kropla wobec wszystkich oceanów. Bo wiecie, że jakokolwiek wielka liczba... Matematyka. Ktoś tu matematykę studiuje? Coś ma słynnego? Jak powiem źle, to mnie poprawcie. Jakokolwiek wielka liczba, ale skończona, w porównaniu z nieskończonością, to jest bliska zeru. No nie? I teraz zobaczcie. Jakiekolwiek mamy poznanie Pana Jezusa, ono jest prawdziwe. Ale jak wejdziesz na nowy etap poznania, to, co już wiedziałeś, doświadczałeś, odczuwałeś, przeżywałeś, przetrawiłeś, przebolałeś, to nawet nie jest kropla w oceanie. To nawet nie jest kropla w oceanie. Najpiękniejsze to jest to, że tej radości to nam do końca nie. Nigdy nie zabraknie, bo Bóg jest nieskończony. Więc nieskończenie będziemy mogli Go poznawać. To jest coś niesamowitego. To tak z uśmiechem, ale całkiem serio, jak to zwykło mówić, a propos zająca. I od tej Wielkanocy, od za 15.06 lubię zające na Wielkanoc. Naprawdę. Naprawdę. Teraz poważniej, niejako by tam to było niepoważne, ale mam nadzieję, że śledzicie czytania mszalne z każdego dnia. To znaczy, to nie jest obowiązkowe, ale jak ktoś jest tam mszy, no to ma tę możliwość, tak jak ja. codziennie, ale nawet jeżeli u nas, u mnie we wspólnocie ludki nie są na mszy świętej, to jako główny materiał do rozmyślania biorą czytania z dnia. I oczywiście o kim jest najwięcej w tych dniach i będzie jeszcze? O? O Duchu Świętym. I wczoraj czy przedwczoraj było tak pięknie nam głoszone i powiedziane, że innego parakleta da wam Ojciec, że jak rozradowalibyście się, gdybyście wiedzieli, dlaczego idę do Ojca. Panie Jezu, ale fajnie, że odszedłeś. No super, że odchodzisz, no nie? Gdybyście wiedzieli, dlaczego, to byście się rozradowali. Bo innego parakleta chce wam dać Ojciec. I dobrze o tym wiecie, powiem rzecz oczywistą, że parakletos to nie jest pocieszyciel. To znaczy, to też jest pocieszyciel, ale to jest jakaś cząstka tego terminu, tego słowa. Dobrze wiemy o tym, że paraklet to znaczy obrońca. To jest ten, który w procesie, kiedy jest sędzia i oskarżyciel, to jest obrońca, który stoi po naszej stronie. I zauważcie, jak powiedział Pan Jezus. Będziecie prosić, będziecie oczekiwać, a innego parakleta, czyli obrońcę, da wam Ojciec. To znaczy, że pierwszy już był. Kto? Pan Jezus. Jest też takie zdanie w Ewangelii Jana. Ojciec przekazał cały sąd synowi. Ale Syn nie przyszedł po to, żeby świat potępił, ale po to, żeby świat został przez Niego zbawiony. Kto został osądzony na krzyżu? Głośno. Zły. Diabeł został osądzony. Nie człowiek. Nie człowiek. Diabeł. Zaraz powiem, dlaczego o tym mówię. Dlaczego to mówię? Pan Jezus powiedział tak. Ja nie będę was sądzić. Nie przyszedłem was sądzić. Słowo moje będzie was sądzić. Czyli on jakby oddzielił się od swojego słowa. Nie w znaczeniu, że się przeciwstawił swojemu słowu. Nie. Ale oddzielił się w tym znaczeniu, że nawet jeżeli to Słowo, a takie jest zadanie Słowa Bożego, bo jest ostrzejsze niż miecz obosieczny, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Czyli jeżeli z Duchem Świętym czytamy Słowo Boże, to ono potrafi boleśnie nam się dawać we znaki. Ale Pan Jezus powiedział, ale ja nie jestem sędzią, tylko Słowo. Co to znaczy? Nawet jeżeli Słowo wam pokaże coś, co trzeba zmienić, to ja będę w tym miejscu, że jeżeli zły przyjdzie i spróbuje was oskarżyć, ja was obronię. Inaczej mówiąc, Pan Jezus dał nam coś tak niesamowitego. Tak ciebie kocham, tak na ciebie liczę, w takiej relacji, więzi, przyjaźni chcę być z tobą, że chcę ci dać moje słowo, byś ty sam wziął je z miłości do ręki, przed oczy i przed serce swoje i przyjrzał się w nim jak w lustrze. Żebyś ty sam chciał się przejrzeć w tym słowie jak w zwierciadle. Czyli żebyś zobaczył, jaki naprawdę jesteś. Tu się kłania poranna toaleta jeszcze przed całym upiększeniem się, ogoleniem, makijażem, wszystkim, nie? Taki prawdziwy obraz. Jak rano wchodzę, jeszcze się nie uczeszę, jeszcze się nie ogolę. I patrzę na swoje oblicze, nie? Cała prawda. Słowo Boże, kochani. Nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało. Bóg w tym czasie nie stawia się jako sędzia. Bóg nie stawia się jako oskarżyciel. Bóg w tym czasie stawia się jako nasz obrońca. A żeby tego było mało, to po tym cudownym fakcie, który nieskończenie jest obecny w Najświętszej Eucharystii, bo wyrok usprawiedliwienia nas, a zadania śmierci sobie samemu w ludzkiej naturze cały czas jest obecny. On tak nas ukochał, że nam to zostawił cały czas obecne. Cały czas na wyciągnięcie ręki. Cały czas na doświadczenie. Bierzcie, jedzcie, ciało za was wydane, krew za was przelaną. Cenę waszego zbawienia. Spożywajcie. Spożywajcie zapłatę. Po to, żebyście byli wolni. Zupełnie wolni. Idźmy dalej. Kto jedynie... Ja wiem, że to jest pytanie retoryczne i oczywiste, ale je zadam. Kto do końca ma prawo, bo jest miłością, prawdą do końca i jest obiektywny do końca, więc kto ma prawo być sędzią? I kto ma prawo być oskarżycielem? Tylko Bóg. Dlatego, że Bóg jest prawdą do końca i miłością do końca. A więc też jest sprawiedliwością do końca. On jeden, jedyny, jako zupełnie niewinny ma prawo oskarżyć. Ma prawo potępić. A co zrobił? Cały wyrok potępienia wziął na siebie. I na sobie, w swoim synu, wykonał wyrok. I żeby tylko było żeby tego było mało, to czyńcie nad moją pamiątkę. A pamiątka z hebrajskiego cikaron, greckie anamnezis, to nie jest coś, co było. To jest coś, co zaczęło się dziać, a czego konsekwencje żywotne trwają cały czas. To jest żywa pamiątka. To jest tak, jakby... Przepraszam, to jest takie... Panie Jezu, wybacz, że takie dalekie porównanie, ale można komuś dać na pamiątkę jakiś medalik, jakiś obrazek. Można. Ale można dać świnkę morską. Można? Można. Wymagająca pamiątka, wymagający prezent. No tak, chciałem pieska pod choinkę. No nie, myśmy z tatą walczyli o pieska i w końcu się kiedyś udało, no nie? Przekonać mamę, postawić przed faktem dokonanym, no nie? Oczywiście, kogo później najbardziej ten piesek lubił? Kto go karmił? Ona od początku tak wiedziała, no nie? Że tak będzie, no nie? Ale, więc taki żywy prezent, no nie? Zaistniało, ale cały czas jest dynamiczne, żywe. Cały czas obecne. To Bóg nam dał. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy sobie uświadomili, że żadne oskarżenie nie pochodzi od Boga. Żadne potępienie nie pochodzi od Boga. I ten jedynie, który do końca ma prawo nas oskarżać, z tego oskarżenia zrezygnował. To nie chodzi o to, że nie mamy rozsądzać czynów. To nie chodzi o to, że nie mamy ponosić konsekwencji. Mamy, bo one uczą. I będziemy je ponosić. Ale nawet z konsekwencjami, nawet ze zranieniami, nawet z utrudnieniami będziemy w stanie dokonać czegoś niesamowitego. Czego? Dziękuję Wojtkowi za ładne przeczytanie tego, co czytał. Teraz Wojtku. Pytanie, tylko nie całościowo chodzi o ten święty przedmiot, który trzymam, tylko z tej strony, którą widzisz, co widzisz?
Skórę?
Bardzo dobrze. Chodź tutaj. Przejdź na drugą stronę. A teraz co widzisz?
Pismo.
Pismo. Dokładnie pismo, czyli kartki i tak dalej. Dzięki. Wojtku, ten sam przedmiot, czy nie? Generalnie tak. Ale wygląd zupełnie inny. Ja przepraszam za tę banał, ale nie wiem, czy wiecie, jak wina nasza wygląda przed wyznaniem, przyznaniem się, stanięciem w prawdzie, a jak wina wygląda po tym, jak ją złożymy na krzyż Chrystusa. Z tej strony masakra. Po prostu potępienie, oskarżenie. Dlatego jakże jestem z tej strony, to zauważcie, że zły, bardzo ważna rzecz, diabeł, czyli ten, który dzieli, oddziela od Boga, od drugiego człowieka i stwarza, że my sami w sobie jesteśmy podzieleni. Satan, czyli z hebrajskiego nasz przeciwnik, on zna naszą przeszłość. On zna historię naszego życia. Niejeden egzorcysta opowiadał, że no, to były takie dramatyczne przykłady, bo czasami ten diabeł mógł nawet grzechy powiedzieć, no nie, czy jakieś tam słabości. Bo on zna całą naszą przeszłość i wszystko może wydobyć. Dlatego zobaczcie, jak ważne jest, żeby nie trwać w tym, co złe, w tym, co jest grzechem, dlatego, że zły wtedy ma się czego czepić. I on będzie oskarżał, chociaż od momentu krzyża zwłaszcza, ale tak naprawdę od zawsze nie miał do tego prawa. Bo jedyny, który ma prawo oskarżyć, to ten, który do końca jest prawdą miłością, bo jest najbardziej obiektywny. Osąd każdego innego nie jest stuprocentowy i obiektywny do końca. I teraz zobaczcie, jak zmienia się perspektywa naszej winy i naszego grzechu. Jeżeli przejdzie się na tę drugą stronę, to słyszy się w Wielką Noc o błogosławiona wina. Skoro ją odkupił, tak wielki odkupiciel. O zaista konieczny był grzech Adama. Oczywiście słowa ludzkie tu są zbyt małe. Święty Paweł od razu mówi, to nie chodzi o to, żebyśmy grzeszyli, żeby powiększać Boże miłosierdzie, żeby było jasne. Święty Paweł tak naucza, żebyśmy takich dziwnych, szatańskich wniosków nie wyciągali. Ale jeżeli już się stało, to uwaga, jak Kościół uczy, jak ojcowie Kościoła uczą, cudowne jest dzieło stworzenia. Ale jeszcze cudowniejsze jest dzieło zbawienia. Rozumiecie, że jeszcze cudowniejsze jest dzieło zbawienia niż stworzenia? Czyli jeżeli przyjmiesz łaskę zbawienia, jesteś cudowniejszy niż z samego tego dzieła stworzenia jeszcze przed popełnieniem grzechu. Myśmy już nie raz, przynajmniej jakoś większość tego się spotkali, więc pamiętacie, że ja bardzo lubię to porównanie, że grzech to jest taka bomba, taki nabój. On uderza i robi się taki lej, taka dziura, taka wyrwa po tej bombie. I oczywiście z tej strony patrzę, Boże, jaka wielka dziura. A z tej strony patrzę, jejku, jakie cudowne wypełnienie tej dziury. No przestrzeń ta sama, objętość więcej. Tej łaski jest nie tylko, że ona uzupełnia tę wyrwę i ten leń. Ona jest nadobfita i ona się wylewa nad. Możesz być cudowniejszy niż byłeś. Nie wiem, czy wiesz, że chcę ci to powiedzieć. Między innymi dzięki twoim słabościom i grzechom. Nie dlatego, żeby cię zachęcić, byś grzeszył. Ale jeżeli już ten dramat się uczynił, to ten, który chce, żebyś wziął do ręki Słowo Boże, żebyś przejrzał się w nim jak w zwierciadle i żebyś natychmiast nie odczuł, tu nie chodzi o jakieś płytkie odczucie, ale w twojej świadomości. Oczywiście w emocjach to się może odbić jak najbardziej pozytywnie i radośnie. Aczkolwiek czasami trzeba poczekać, bo rany czasami wymagają czasu, żeby być uleczonymi, ale natychmiast staje przy tobie twój obrońca. Ten, który cię zbawił i ten, Ten, który jest w Twoim duchu i sercu i cały czas woła Abba, 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 Abba. Dlatego też święty Paweł mógł napisać, że dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, nie ma już potępienia. Oczywiście, żeby nas nadmiar objawień wpychy nie wyniósł, trzeba mieć świadomość, że nosimy skarb w naczyniach glinianych. Oczywiście, że jeśli ktoś stoi, niech baczy, żeby nie upadł. Oczywiście. Ale z drugiej strony święty Paweł pisze, ale niech nikt nie mniema, nikt nie znajdzie taki, który by wątpił, że pozbawiony jest łaski zbawienia. Niech nikt o tym nie powątpiewa. I słuchajcie, dopiero z takiego fundamentu możemy rozpoczynać jakiekolwiek działania w naszym życiu. Codziennie bardzo konkretny obraz Boga. Bardzo konkretny obraz Boga. Ja wiem, że ksiądz Marek to niektórzy już tylko ode mnie ze wspólnoty czas odliczają, kiedy ja to powiem, bo 1000 razy to mówię. Ale ja kocham to zdanie. No po prostu co ja zrobię, że ja kocham to zdanie? Z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza, z przypływości o synu marnotrawnym. No co ja zrobię, że ja kocham to zdanie? A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Zdążył wrócić? Syn? Nie. Zdążył gębusie otworzyć? Nie. Zdążył zacząć swoją spowiedź? Nie. Rozumiecie? To jest obraz Boga. Jeżeli my nie będziemy mieć takiego obrazu, to oskarżyciel, ten, który dniem i nocą nieustannie nas oskarża, bo zna całą naszą przeszłość i może wykorzystać każdy argument i będzie to robił. Będzie to robił. Więc wszystko na krzyż Panu Jezusowi. Więc czystość serca, jak najbardziej święte życie, żeby zły nie miał żadnego tytułu do oskarżenia. A jeżeli będzie miał w odniesieniu do tego, co już zostało wyznane, to wiesz, czym się bronić. Wiesz, za co się schować. Za krzyż Pana Jezusa. Bo on na tę drugą stronę nie ma wstępu. Nie ma. On ci będzie tylko mówił od tej strony, jak twoja wina wygląda. A ty mu powiesz, jak od tej strony wygląda. On ci będzie mówił o dziurze, a ty o wypełnieniu. On ci będzie mówił, jak popsułeś dzieło stworzenia, a ty mu powiesz, że cudowniejsza jest łaska odkupienia. Większa. I to jest podstawa naszej relacji, naszego bycia z Panem Bogiem. A na koniec jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie taktyki złego, bo może się wydawać, że zły zna przyszłość. Ale uwaga, zły, diabeł, szatan jest istotą skończoną. Nie jest bytem nieskończonym. Szatan nie jest Bogiem. On nie zna przyszłości. On może planować przyszłość. Możesz w jakimś stopniu planować przyszłość, czy nie? Zaplanowaliśmy te rekolekcje, czy nie? Możemy. Czemu nie? I możemy siebie nawzajem zachęcać i mobilizować. I możemy później powiedzieć, osiągnęliśmy cel. Ale ktoś musiał się poddać tej myśli, tej zachęcie, temu pomysłowi, temu natchnieniu. I wejść w realizację tego celu. I słuchajcie, zły też ma plan, tylko nie zbawienia, oczywiście. I dlaczego złudnie zły ma Ludzie udają się do wróżek, do wieszczek, do czarodziejów, do Harry Potterów i różnych innych, Fermion i nie wiadomo jeszcze jakich innych. Dlaczego ludzie się tam udają? Złudnie wierzą w to, że zły zna przyszłość. Jemu wystarczy otwarcie woli, decyzja, że chcesz wejść w rzeczywistość duchową, ale nie w Boży sposób, czyli nie przez Boże drzwi, i on cię trzyma jak na smyczy. I doprowadzi cię według swoich planów, zamiarów i myśli do punktu, który ci wcześniej przepowiedział. I złudne jest wrażenie, że zna przyszłość, a on nie zna przyszłości. Jest tylko jeden, który zna przyszłość. Dlatego, że jedynie miłość do końca i jedynie prawda do końca jest w stanie tak wpływać na wolną wolę, że nie pogwałci wolnej woli. I ta wolna wola będzie dalej wolna. I że ta nasza wolna wola jest w stanie powiedzieć za świętym Pawłem, żyję ja, nie, żyję już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. I że najbardziej odnajdujesz się wtedy, kiedy odnajdujesz w sobie Pana Jezusa. I najbardziej zgodne z Twoją wolą jest to, co jest Jego wolą. Mimo, że to są dwie osobne wole. A jednocześnie potrafią być tak zjednoczone. Jan Paweł II w Redemptor Hominis, w tej swojej programowej pierwszej encyklice pisał: żaden człowiek nie może siebie zrozumieć bez Jezusa Chrystusa. Żaden. W pełni. Nawet żaden z nas nie jest w stanie w pełni zrozumieć siebie. Bo to, co wiemy o Panu Bogu, przypominam to porównanie, to nawet nie kropla wobec oceanu i ziarenko piasku wobec Sahary. To jest bliskie zeru. Chociaż ponad zero. Wobec tego, kim Bóg jest. Dlatego, kochani, to jest fundament. To jest dlatego na początku tego czasu, tych rekolekcji, kochani drodzy, jeżeli będzie potrzebna spowiedź, to mnie męczcie, proszę. Wojtka męczcie, księdza, który przyjedzie jutro też. Wymęczcie nas. Jak ja lubię być męczony spowiedzią. O, jak ja lubię. Także już niektórzy wchodzą do pokoju, gdzie ja siedzę, to zanim się zaczną spowiadać, to widzę, że jestem zmęczony, bo często spowiadałem w nocy, a raczej wtedy nieświeżo wyglądam, ale mówię, mów, jestem świadomy, nie przerażaj się wyglądem, niech cię oczy nie mylą. Dlatego, żeby diabeł nie miał żadnego przyczółka, żeby w niczym cię nie mógł oskarżać, a nawet gdy spróbuję, żebyś mocno mógł stanąć, tak żeby przyjąć to objawienie, które Bóg tutaj dla ciebie ma w czasie tych rekolekcji. Bo jeżeli będzie jakakolwiek przeszkoda, żeś niegodny, że za długo jesteś we wspólnocie, a już powinieneś być taki święty, Dorotka, ile masz stażu? No właśnie. Ja 16-latek w Hallelujah, jak zaczynałem, nie? A 51 strzeliło. Ja już nie wspomnę o tym, co jest cudowną pierwszą komunią i w ogóle, bo to nie tak, że się dopiero wtedy od 16 roku, bo jak historia zaczęła, nie. Pamiętam momenty wcześniejsze z Panem Jezusem, jak najbardziej. W ogóle chrzest, nie? Ale rzeczywiście ten bardzo... No tak. Oczywiście. Ale ten bardziej świadomy moment, no to ta moja szesnastka, nie? Kiedy ta łaska chrztu i bierzmowania, bo rok po bierzmowaniu tak jakoś ta łaska się ożywiła, a raczej ja się otworzyłem na żywotność tej łaski. To już powinienem fruwać, słuchajcie, prawie w aureoli, że tak powiem. Tak diabeł może powiedzieć, ty już powinieneś być, Marek, tak święty, a jaki jesteś? I już jesteś zamknięty. I już jesteś zamknięty. A ja dopiero tam 3 miesiące we wspólnocie. Nie? Co ja da? Oni to się modlą i w ogóle. A ja to dopiero startuję. Nie, to... I już jesteś. I już jesteś. A ja to mam 8 na... Wojtek, ile masz? A ja mam 12. Ale trafiony. Wiesz, co było z Panem Jezusem, jak miał 12 lat? No właśnie. Jak mądrością zadziwiał. Jak ci mędrcy takie oczy robili. Wow. Już wtedy miał świadomość, że powinien być w tym, co należy do Ojca. A jestem za młody. A to moje już tyle, ileś 10 lat. Nie, ja już jestem u schyłku, już tak z górki. Dla mnie to już niewiele. Słuchajcie, wszystko bzdury. Wszystko bzdury. Nie jesteś ani za młody na Pana Boga, ani za stary na Pana Boga. Ani za dużym stażem we wspólnocie, ani za małym stażem we wspólnocie. Bóg Ciebie szalenie kocha. To, że musi Ciebie Twoją drogą przeprowadzić, że będzie inna niż innych ludzi, oczywiście, że będzie inna. Ale żadne oskarżenie, żadne. Musimy to totalnie wyrzucić po to, żeby stanąć na fundamencie dziecięstwa Bożego. Bo wtedy jesteśmy w stanie przyjąć objawienie, które Pan ma dla nas. A On ma. On nie przywołał nas tutaj, żebyśmy miło czas spędzili. To może będzie przy okazji. On nas tutaj przywołał po to, żeby nas jeszcze bardziej upodobnić do siebie. Bo na Jego wzór jesteśmy uczynieni i stworzeni. Jeszcze bardziej po naszym grzechu. Niż w dziele stworzenia. Nie wiem, czy to dzisiaj wybrzmiało. Ponieważ łaska jeszcze bardziej została ukazana niż w dziele stworzenia. Dlatego nie masz żadnej wymówki. Bo tak Cię kocha. I tego samego Jezusa utrzymujesz w Eucharystii. Nie tak, że bardziej obdarowany, to w cudzym słowie bardziej, to taka większego Pana Jezusa otrzymuje. A taki z mniejszym stażem, to mniejszego Pana Jezusa otrzymuje. Słuchajcie, nie ma takiego czegoś. Dlatego chciałbym, żeby to bardzo wybrzmiało. Bóg jest obrońcą. I jutro zaczynamy nowe. Przed uroczystością zesłania do Świętego. Cudowne. Cudowne. A w niedzielę się cieszyć będziemy. Fajnie, że odszedłeś. To takie silvare rerum, jak to mówił się z Marek Adaszek, las rzeczy na początek, ale z tym akcentem mocnym, że jesteś synem, córką Boga, że nikt nie ma prawa Cię oskarżać. Że jak najszybciej odrzuć to, co plami Twoją duszę i Twoje serce, żebyś mógł przyjąć pełne objawienie, jakie Bóg ma tutaj dla Ciebie. By naprawdę coś konkretnego zmieniło się w Twoim życiu i byś zmieniony szedł tam, gdzie żyjesz. Nie tylko żyjesz, aby przeżyć. Bo to nie jest życie. To jest umieranie. I większość umiera. Choć im się wydaje, że żyją. Ale chcę posłać Ciebie tam, gdzie Ty żyjesz, żebyś zmieniał rzeczywistość. Żebyś rozprzestrzeniał Królestwo Boże. On chce przez Ciebie zmieniać. A nie tylko to, żebyś jakoś przeżył. W zdrowiu, bo to najważniejsze.